Witamy, dzień dobry. Gość wyjątkowy w obliczu tej informacji niemal z ostatniej chwili, arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hozer, ksiądz, lekarz, bioetyk. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słyszymy, że mały Alfie niestety nie żyje. Miał żyć 3 minuty, żył 5 dni. Mogło być inaczej, czy to się musiało tak skończyć?
Trudno tutaj wyrokować, czy mogło być inaczej. Być może było to możliwe, gdyby nie było odłączone od wspomaganego oddychania, ale okazało się, że miał pełną autonomię, samodzielność oddychania później, więc to jest wszystko hipotezą w tej chwili.
A gdyby pojechał do szpitala do Watykanu?
Znowu nie wiadomo, jakie były jego losy. W każdym razie propozycja przewiezienia go do Watykanu była alternatywą wobec postawy szpitala w Liverpoolu, który po prostu chciał go już w tej chwili odłączyć od aktywnego wspomagania.
A gdyby go nie odłączono, stałoby się inaczej?
Być może tak, być może nie, więc znowu mówię, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że istota tej choroby jest dzisiaj nieznana i myśmy wydali wczoraj zespół bioetyczny Episkopatu Polski bardzo długi dokument, oświadczenie na ten temat, gdzie właśnie mówimy, iż jest wiele czynników, które pozwalają zająć krytyczne stanowisko do tego bardzo protokolarnego działania medycyny brytyjskiej.
Krytyczne, czyli krytyczne, Episkopat że Polski oni, obwinia kogoś?
No nie obwinia wprost, ale w każdym razie ukazuje pewne płycizny tej sytuacji, z których jedną z nich jest uznanie przedwczesne tej terapii za uporczywą, czyli daremną. To było przedwczesne, dlatego że terapia uporczywa jest nieproporcjonalna w stosunku do celów, które zakłada, a więc nie ma postępu leczenia, a jednocześnie jest wzrost obciążenia organizmu, ale w tym wypadku prognoza była bardzo trudna do postawienia, bo trudno było przewidzieć, jak ten przypadek będzie ewoluował i w związku z tym...
Ale to ja inaczej spytam księdza arcybiskupa, czy można mówić, bo tak wiele osób, ta sprawa wywoływała wielkie emocje na całym świecie. Można powiedzieć, że ktoś Alfiego skazał na śmierć, że wydał wyrok śmierci, bo takie opinie padały.
Nie, na pewno takiej intencji nie było. Obiektywnie to mogło tak wyglądać, ale nie sądzę, żeby lekarze brytyjscy go skazywali na śmierć, tylko po prostu uznali, że powinien umrzeć z powodu choroby, której był nosnikiem.
A sąd, który nie pozwolił na to, żeby mały trafił do innego szpitala albo do domu, tak jak chcieli rodzice.
I to jest bardzo bulwersujące, że w tych sprawach wyraża się sąd, a nie jest to decyzja leczących lekarzy i dokonana w dialogu z rodzicami tego dziecka. I tego też zabrakło.
To kto ma prawo decydować o życiu dziecka, o życiu człowieka? Lekarze, sąd, rodzice?
Różnie w różnych krajach w tej chwili, w tym okresie pozytywizmu prawnego. Natomiast powinien, tak jak to bardzo dawna tradycja mówi, decydować lekarz i ci, którzy za chorego są odpowiedzialni. Jeżeli to jest dorosły człowiek, więc to on sam może być powiedzmy partnerem dialogu lub też jego opiekunowie czy rodzice.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo wielu powołuje się dziś na słowa Jana Pawła II, dziś świętego, który przed śmiercią prosił o to, żeby go nie męczyć dłużej, żeby odłączyć go od aparatury, żeby odszedł sam do domu ojca. Czy ten przypadek jest podobny?
Nie jest podobny, dlatego że Ojciec Święty już był w wieku bardzo zaawansowanym i ta choroba bardzo postąpiła i to, co mu zastosowano, było terapią uporczywą i bardzo go męczącą. Dokonano tracheotomii, więc to go bardzo męczyło. Miał trochę nawet pretensji o to. I dlatego prosił, żeby mu pozwolić umrzeć śmiercią naturalną. I to jest inny przypadek. Natomiast to dziecko dwuletnie miało ogromną perspektywę czasową, nieznaną, bo w końcu szkoda, że nie zwrócono większej uwagi na szukanie przyczyny tej choroby, również dla dobra tego dziecka, dla dobra innych dzieci.
To więcej pytań w naszej części internetowej, a teraz przejdę do tego, co dzieje się w Sejmie. Ponad tydzień już protestują tam opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wczoraj rząd przygotował nowe propozycje, ale panie te propozycje odrzuciły. Co by ksiądz arcybiskup, jako lekarz też przecież, prawda, z wieloletnią praktyką by powiedział w tej sytuacji?
Ja widzę dużą analogię do niedawnego strajku rezydentów medycznych, którzy też w miejscach niestosownych w sumie wykonywali ten strajk w miejscach publicznych, które dotyczyły w tym wypadku zdrowych młodych osób. Teraz ludzie niepełnosprawni przebywają na korytarzach sejmowych. To jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. Ale z drugiej strony to jest, co jest podobne, to brak potencjału dialogu, dialogalnego.
To kto teraz powinien ustąpić, albo kto powinien wyciągnąć
z dupy? Właśnie. Są to sprecyzowane żądania, które dzisiaj i wczoraj zostały wypowiedziane. Żywa gotówka. Natomiast chodzi o sytuację niezwykle złożoną, dlatego że są różne sytuacje zarobkowe poszczególnych rodzin. Są rodziny bogate, które mogą z łatwością zajmować się osobami niepełnosprawnymi, a są bardzo biedne, które nie mogą. Więc tu jest też wielkie zróżnicowanie. Z drugiej strony sama niepełnosprawność jest bardzo zróżnicowana.
Może brakuje to głosu Kościoła? Może jakieś negocjacje mógłby Kościół tu prowadzić?
No, Kościół nie jest stroną w tym sporze, tylko jest uczestnikiem w tym znaczeniu, że prowadzi mnóstwo zakładów właśnie przewidzianych dla podtrzymywania życia i komfortu życia osób niepełnosprawnych. I w tym wypadku Kościół jest stroną, że tak powiem, wnoszącą wiele dobra do tego konfliktu, o czym się zresztą nie mówi. Ale przecież ile jest zakładów Caritasu, ile jest zgromadzeń zakonnych, które się zajmują właśnie niepełnosprawnymi.
Już kończąc ten temat, panie mają rację, że chcą gotówki?
Ja uważam, że powinny mimo wszystko zniuansować swoje oczekiwania, tak jak to jest proponowane, dlatego że każda decyzja musi być umocowana jakąś ustawą, jakimś prawem i to wymaga czasu. One chcą natychmiast żywej gotówki i zobaczymy, do czego to prowadzi. Oczywiście tam jest też zaplecze polityczne w tym sporze, jak i w sporze tych byłych rezydentów.
Nasz czas też się kończy, więc na koniec pytam o wielką majówkę, która przed nami, pewnie wielu naszych słuchaczy w drodze na wypoczynek. Nie wszyscy może wiedzą, że w piątek dyspensa, czyli nie trzeba będzie pościć. Można będzie zjeść świeżą, pachnącą karkówkę z grilla. Dlaczego?
To było poruszone na zebraniu konferencji episkopatu i decyzja należy oczywiście według prawa do każdego z biskupów diecezjalnych.
Czyli tylko w diecezji księdza jest dyspensa, w innej nie?
W innych też, wielu innych, ale nie wszystkich. I trudno mi powiedzieć, w każdym razie tu chodzi o prawo kanoniczne, kościelne, które daje możliwość dyspensy na podstawie właśnie prawa i stopnia ważności. Musimy wiedzieć, że na Zachodzie nie obowiązuje post w zwykłe piątki, tylko w piątki Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Postu. I w związku z tym to jest dyscyplina kościelna, którą można poluzować.
W każdym razie,
aczkolwiek tutaj
w najbliższy piątek będzie luz.
Będzie luz, ale można też i rybkę grillować. Pan Jezus grillował rybkę, jak wiadomo. Można też i warzywko. Niekoniecznie we wszystkie dni tego wielkiego weekendu.
Oby nie przesadzić.
Tak, mięsem się objadać.
Henryk Hozer, dziękujemy słuchaczom szerokiej drogi. Dobrego dnia, dobrej majówki, a my spotykamy się za moment w internecie, na płaszczyźnie rmf24.pl. Wrócę, księże arcybiskupie, do tego protestu w Sejmie. Ksiądz powiedział, że ma też jakieś takie podłoże polityczne. Kto może stać za tym wszystkim w takim razie?
No, politycy, którzy tam się najczęściej pojawiają, którzy wprowadzili tę grupę do Sejmu, prawda? Ja nie chcę tutaj wymieniać
ich. To jest jedna pani, posłanka Nowoczesna.
No tak, ale
właśnie może Nowoczesna ma dobre intencje, chce pomóc.
No tak na pewno myśli, ale to jest też doskonały sposób, żeby zaostrzyć ten spór polityczny w Polsce istniejący między obozem władzy, obozem przeciwnym opozycji.
Tak ksiądz myśli, że panie są wykorzystywane?
Nie mogę odsunąć tej myśli od siebie, ale to jest możliwe. Mhm.
A po co?
No po to, żeby oczywiście wpisać się w tę, jak to się dzisiaj mówi, narrację opozycji totalnej. To jest nazwa fatalna dla mnie, bo to przypomina wojnę totalną Goebbelsa.
Oprócz protestu w Sejmie jest protest przed Sejmem. Tam bardzo często też pojawiają się bardzo takie mocne opinie. Wśród nich nieraz słyszałem takie hasła: każecie nam rodzić dzieci niepełnosprawne. To w kontekście ustawy, która miałaby zaostrzać prawa aborcyjne. A potem państwo nie chce się takimi dziećmi opiekować, nie chce się zajmować, nie chce dawać na to pieniędzy.
Z tego co wiem, właśnie rząd miał w planie poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych, również jako działanie towarzyszące ewentualnej zaostrzeniu prawa aborcyjnego i zamknięcia możliwości eugeniki prenatalnej. I ten aspekt był przewidywany, on być może jest trochę spóźniony, no ale zajęto się najpierw sprawami dzieci w ogóle, ich los i sytuacja ekonomiczna ogromnie się poprawiła. I teraz jest bardzo pilną sprawą, żeby zająć się bardzo złożonym problemem niesprawności, którego stopnie i intensywność są bardzo różne.
Ale wrócę jeszcze do tego hasła. Czy to nie jest też dowód na, nie chcę powiedzieć hipokryzję, ale pewnego rodzaju zmuszanie czasem ludzi do heroizmu? Mówię o tym zaostrzaniu ustawy aborcyjnej, a potem, kiedy rzeczywiście takie dziecko przychodzi na świat, zajęcie się takim dzieckiem jest niezwykle trudne. Jeśli nie ma pomocy od strony państwa, no to niektórzy po prostu nie dają sobie rady. To często kończy się tym, że mężczyzna z takiego domu odchodzi. Kobieta sama musi zajmować się nie tylko domem, ale też i takim niepełnosprawnym dzieckiem.
Często zwracam uwagę na postawę mężczyzny, który się po prostu separuje od odpowiedzialności za dziecko, które jest również jego dzieckiem, zostawia kobietę samą. I właśnie samotność kobiety jest najczęstszą przyczyną sięgnięcia po aborcję. Niemniej ten problem nie rozwiązuje życia kobiety, bo pamięć somatyczna jest nie do wytarcia. Ona pamięta o tej aborcji przez całe swoje życie i nawet nie wie, co może ją czekać w przyszłości. I w związku z tym prawo aborcyjne niewątpliwie jest pewną analogią do tego, co się dzieje z dziećmi uszkodzonymi przez różne choroby po narodzeniu. A w okresie prenatalnym jest już możliwość leczenia i diagnozowania tych dzieci i przygotowania ich w przyszłości. Chciałem tu tylko powiedzieć, że nie jest tak tragicznie, jak nam się wydaje, bo przecież rozwija się ruch hospicyjny. Rozwijają się hospicja perinatalne właśnie na bardzo dobrym poziomie lekarskim i opiekuńczym. I w związku z tym ten problem się rozwija w bardzo pozytywnym kierunku i kobieta nie powinna i nie może być sama. Powinna mieć masywną pomoc w takiej sytuacji, żeby to dziecko, jeżeli jest bardzo chore, może oddać do wyspecjalizowanego zakładu, który się tym dzieckiem będzie zajmował, lub też skorzystać z wielkiej pomocy z zewnątrz, która jej się należy, z sprawiedliwości po prostu.
Wrócę jeszcze do projektu Stop Aborcji, który utknął w komisji sejmowej. Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był w tym studiu w czwartek, powiedział, tego typu regulacje również wzmagają ataki na Kościół. Trzeba to zrobić, ale w sposób wyważony, ostrożny, wtedy, kiedy będzie na to dobry moment.
No, to jest usprawiedliwienie faktu, że politycy się boją tej decyzji i tak było ileś lat temu już. Niektórzy przewidywali, że jeżeli aborcji nie ograniczą, to przegrają wybory i przegrali. I dzisiaj też takie obawy są, że to może zaszkodzić właśnie obozowi rządzącemu, że się zbliżają wybory samorządowe, a później wybory parlamentarne i tak dalej. Ale to są takie bardzo ograniczone moim zdaniem rozumowania, bo władza pryncypialna jest władzą dużo bardziej szanowaną niż władza koniunkturalna.
Ale opór społeczny rzeczywiście byłby duży.
No byłby duży, ale to wszystko zależy od tego, jaki jest przekaz, dlatego jakie są właśnie uwarunkowania. Przecież ludzie nie znają realnych faktów, tylko często opinie urabiają na podstawie przekazu medialnego i w związku z tym zależy od tego, jakich mediów słuchają i jakim mediom się słuchają, żeby wypowiadać swoje opinie.
Ksiądz powiedział o przekazie medialnym. Wrócę do sprawy małego Alfiego, który, jak słyszeliśmy, nie żyje. Dawno nie było tak dużego zainteresowania taką sprawą. Co to wszystko nam mówi o dzisiejszej Europie, o stanie jej duchem?
No, w dużym stopniu zagubienia, dlatego że nie ma kryteriów referencji, odniesienia do danych sytuacji bardzo złożonych, skomplikowanych i są działania emotywne. W ogóle dzisiaj panuje etyka emotywna, a nie racjonalna. I to jest nieszczęściem naszej epoki.
Emotywna, czyli emocjonalna.
Czyli emocjami się kierujemy. I dzisiaj dziennikarz mnie nie pyta, co ja myślę, tylko co czuję. I to jest wielka różnica. Bo emocje oczywiście, one są prawdziwe, ale jeśli chodzi o ich istnienie, natomiast nie zawsze są wyrazem prawdziwości tezy, za którą stoję.
Uprawniona jest teza, że ta sytuacja pokazała, że ta duchowość Europy już umarła, że litera prawa się liczy, a nie życie człowieka.
Tam, gdzie zanika etyka i przyzwoitość na co dzień, tam narasta prawo pozytywne, szczegółowe. I to widzimy. Jakiś ogromny rozwój i biurokracji, i kontroli nad społeczeństwem, jednocześnie mnożenia prawa pozytywnego w postaci procedur, w postaci kodeksów i tak dalej, dlatego że ludzie już nie mają wewnętrznego rozeznania.
Zacytuję prezydenta, który też wypowiedział się na ten temat i powiedział, to co dzieje się w Europie, która krzyczy o tym, że musi być zakaz wykonywania kary śmierci wobec nawet najgorszych zbrodniarzy, ale wolno de facto skazać na śmierć dziecko i robią to europejskie sądy. Dla mnie to coś określiłbym jako cynizm i draństwo, mówi prezydent.
No, ja się tutaj solidaryzuję z panem prezydentem, to jest bardzo trafna diagnoza. Ja zawsze też mówiłem, że chroni się życia bandytów, którzy są niebezpieczeństwem społecznym wręcz, którzy wychodzą później na wolność i kontynuują swoje zbrodnicze działania, a jednocześnie dzieci się zabija, bo jakości nie mają należytej i oczekiwanej.
Europa umiera?
Umiera, oczywiście. Umierał. To są bardzo twarde fakty statystyczne, demograficzne. Jest przysłowie, które mówi, że natura horror vacui, natura nie cierpi pustki. I w tę pustkę wchodzą inne ludy i narody.
Ja mam na myśli śmierć duchową. Nie
śmierć
fizyczną.
Duchową oczywiście też, dlatego że mówiliśmy o tym teraz na zebraniu biskupów afrykańskich, europejskich. Kultura bez kultu marnieje. I kultura życia na co dzień bez kultu również marnieje.
14 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Wtedy Kościół katolicki wsparł rządzących. Jasno zasugerował, że powinniśmy być w tej zjednoczonej Europie. Myśli ksiądz arcybiskup, że dziś Kościół postąpiłby tak samo?
No dzisiaj Kościół by być może postąpił to samo, dlatego że są niewątpliwie korzyści budowania takiej struktury zapewniającej między innymi pokój między poszczególnymi krajami i współpracę, prawda, zapewniające, ale z drugiej strony ewolucja Unii Europejskiej jest wyraźnie niepokojąca w stosunku do idei założycieli. To były zupełnie inne założenia, gdy zakładano tę wspólnotę węgla i stali, a później wspólny rynek i tak dalej.
Ja bym powiedział, że nawet dziś Europa jest zupełnie inna niż ta sprzed 14-15 lat.
Oczywiście, ale to musimy sięgnąć do rewolucji kulturalnej z 68 roku i jej konsekwencji. W tej chwili żyjemy w okresie całkowitej aplikacji tych haseł 68 roku. I niestety poszła bardzo błędnym torem historia Europy i Europa dzisiaj nie jest modelem do naśladowania, moim zdaniem.
Ale Kościół, gdyby dzisiaj było takie referendum, powiedziałby tak? Głosujcie za?
Trudno by powiedzieć. Prawdopodobnie miałby wiele zastrzeżeń i kwestia traktatów, które są u podstawy, których nikt nie zna, ich nie czyta, bo są zbyt wielkie i skomplikowane, ale te traktaty jednak nadają raczej negatywną perspektywę przyszłości Europy.
Na koniec pytam, jak ksiądz z tej pozycji dzisiejszej, już arcybiskupa seniora, więc trochę z dystansu, patrzy na zaangażowanie, a może brak zaangażowania Kościoła w bieżący spór polityczny, w rozwiązywanie tych emocjonalnych sporów, bo z jednej strony słyszymy, że księża się zbytnio angażują w politykę, głoszą czasami polityczne kazania, a z drugiej strony choćby Monika Jaruzelska, córka generała, która też była w tym studiu, mówiła, że Kościół za mało się dzisiaj angażuje, że mógłby być takim elementem, który by tonizował spory, który by rozwiązywał spory, łączył, a nie dzielił.
No, wszyscy chcą używać Kościoła instrumentalnie i koniunkturalnie, więc mamy bardzo sprzeczne hasła. Raz Kościół mówi za dużo i się wtrąca, a drugi raz milczy i się nie wtrąca, więc Kościół ma swoją postawę dość zrównoważoną i na temat wszystkich tych problemów, które, o których mówimy, bieżących również, Kościół się wypowiada. Tylko nie zawsze ten głos dociera do opinii publicznej, bo jest filtrowany przez media, które biorą to, co im akurat w tej chwili odpowiada.
A Kościół mógłby zjednoczyć bardziej Polaków, bo dziś te podziały są bardzo brutalne. Często przebiegają przy świątecznym stole, w jednym mieszkaniu, w jednej rodzinie.
Ja myślę, że te podziały byłyby jeszcze dużo bardziej radykalne, być może nawet siłowe, gdyby nie pozycja Kościoła. No, ja obserwowałem społeczeństwo w czasie Wielkiej Nocy i to był bardzo masywny udział naszych rodaków, nie tylko w ceremoniach, ale przede wszystkim niekończące się kolejki do konfesjonałów. Więc ludzie mają świadomość jeszcze dobra i zła i w związku z tym do tego Kościoła się garną. Atakują Kościół dlatego, że wiedzą, że on jest niezatapialny, więc można to robić, prawda, tak jak fale, które atakują wybrzeże, prawda. Lataria morska zawsze stoi, nigdy się nie przewraca.
To może nie znamy jeszcze tak źle.
No nie jest tak źle.
Ksiądz senior arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hozer, lekarz, bioetyk. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
za rozmowę.